Patrzę na zegarek, bo to jest podstawowy rekwizyt prelegentów, żeby słuchaczy nie zanudzić. Moją rolą jest dzisiaj opowiedzenie Państwu o aktywności. Co to znaczy być aktywnym, co to znaczy odpowiadać między innymi na Pańskie pytanie dotyczące faktu, dlaczego nie ma zmian, dlaczego one są zbyt małe, dlaczego nie włączamy się w tą rzeczywistość, która nas otacza. Tak jak Roman tu powiedział, mam wieloletnie doświadczenie w zakresie liderowania przedsięwzięciom społecznym. Z zawodu jestem nauczycielem, z kredą przy tablicy, 28 lat. Uczyłem całe życie biologii w szkole, ale też pracowałem z sześciolatkami, pracowałem ze studentami, z trzecim wiekiem, także z człowiekiem zawsze i obok, i blisko. Chcę Państwu powiedzieć, że kieruję organizacją w tej chwili, która ma za cel wspomaganie w rozwoju młodych ludzi. Fundacja Rozwoju Wolontariatu, 10 tysięcy wolontariuszy w całym kraju. Wspomagamy dzieciaki, które mają trudniejszy start w edukacji. W związku z tym nasi wolontariusze jeżdżą do małych miejscowości, gdzie trudno o źródło wiedzy czasami, ale też czasami trudno o liczne wzorce osobowe. I studenci są takimi wzorcami. Wydaje mi się, że na temat wolontariatu wiem dużo, a szczególnie staram się propagować ideę wolontariatu opartą o wiedzę i kompetencje. My troszkę żyjemy w takim świecie jeszcze wolontariatu pomocowego. On jest bardzo ważny, bardzo cenny i wielki. Natomiast potrzebny nam jest też wolontariat specjalistów, czyli na przykład profesor uniwersytetu też może być wolontariuszem, jeżeli jedną godzinę w tygodniu, bardzo cenną godzinę przeznaczy na rzecz tych, którzy nie mogą za tą godzinę zapłacić. To też jest istotne i ważne. Kiedy Darek Cupiał mnie zapytał, powiedz, ile ty masz chłopaków w tej organizacji, no to ja zacząłem się zastanawiać, mówię, dużo. Ale no 10 tysięcy ludzi, no to w ogóle dużo jest, prawda? Ale poszedłem do źródeł i pytam w moim biurze, dokładnie mi podajcie, ile jest. Troszkę naciągnąłem te dane. Jest 25% chłopaków, czyli niezbyt dużo. Powiedziałbym, znacznie mniej niż potrzeba. Biorąc pod uwagę, że wolontariat to jest też szkoła postaw i szkoła zaangażowania, bezinteresownego często, szkoła takiej ludzkiej uważności i zaradności, no to jeżeli tylko 25% się uczy tej uważności i zaradności, no to nie jest fajnie. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że tendencja jest wzrostowa, czyli od paru lat wzrasta nam liczba chłopaków, wolontariuszy, studentów, młodych mężczyzn, którzy się włączają w aktywność na rzecz tych, którzy potrzebują. Bardzo dużo mam takich przykładów z życia, żeby nie zanudzić. Ostatnio wracałem gdzieś w nocy z jakiejś konferencji, późna noc, jedziemy z Łodzi do Lublina, prowadzi młody człowiek, bo ja jestem analfabetą w zakresie prowadzenia samochodu i opowiada o swoich doświadczeniach wolontariackich. Chłopak 21-letni w pewnym momencie mówi tak, wie pan co, ja marzę o tym, żeby mieć już swoje dzieci. I mnie się wtedy zrobiło bardzo przyjemnie. On mówi tak, bo jak ja pracuję z tymi dzieciakami, to ja mam niesamowitą satysfakcję. Ja rozumiem te dzieci. I te słowa, które usłyszałem od takiego 21-letniego chłopaka, bardzo, bardzo optymistycznie mnie nastroiły. Taka metafora plastyczna od włącznika do kontaktu, że kiedy coś inicjujemy, to warto, żeby to zainicjowanie, to uderzenie delikatne w kostkę domina na końcu zaowocowało takim poczuciem, że oto jesteśmy w relacji, w kontakcie, że jesteśmy razem, że jesteśmy w grupie, że tworzy się coś ważniejszego niż tylko organizacja, niż tylko instytucja. Chcę Państwu powiedzieć o inspiracjach, które mnie doprowadziły do tego, że założyłem dwie duże organizacje w Polsce. To jest jakby agenda tego, o czym chcę mówić dzisiaj. Będę się starał streszczać. Włączanie to inicjowanie, prawda? Włączanie to też budowanie poczucia tożsamości z albo poczucia tożsamości do. Ale również to jest angażowanie ludzi do aktywności, to jest zarażanie ich aktywnością. To jest w skrócie to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć i za chwilę już będę mówił na przykład o tym, że możemy budować coś takiego, co się w nowoczesnym biznesie, ja jestem też trenerem biznesu i bardzo pozytywnie myślę o biznesie współczesnym i muszę powiedzieć, że bardzo dużo się uczę, mimo że jestem nauczycielem z takiej szkoły lubelskiej, gdzie się po prostu kredą przy tablicy pracuje. Natomiast biznes pozwolił mi spojrzeć na rzeczywistość bardzo, bardziej skutecznie, bardziej efektywnie. Że musi być stopa zwrotu, że jak zaczynam jakąś działalność społeczną, to co ona da oprócz splendoru i poczucia, że coś ważnego się zadziało? Jak skorzystają na tym ludzie? I dlatego pojęcie organizacji uczącej. Chcemy budować strategię, chcemy rozwijać coś na rzecz nowoczesnego, współczesnego ojcostwa, to czy będziemy organizacją uczącą się? Co to znaczy organizacja ucząca? Coś zrobiłem. To jest jakiś sposób na życie, to jest pewien styl. Kreujemy zmianę wokół siebie, a w biznesie na przykład w tej chwili bardzo dużo mówi się o strategiach CSR-owych, czyli o społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest coraz więcej odpowiedzialnych firm w Polsce, które same poszukują dla siebie takiej przestrzeni, w której zrobią coś dobrego dla innych. Na przykład dla ojców. Na przykład dla ojców pracowników. Tutaj nie ma telewizji i media chyba też nie działają w tej chwili, ale ja mogę powiedzieć coś bardzo dobrego o takiej firmie, która nas wszystkich dość gnębi. Mnie również, bo płacę co miesiąc rachunki za gaz, ale wiem, że ja płacąc rachunki za gaz, dzięki temu dostaję dużo środków na programy edukacyjne dla dzieci. Mówię tutaj o fundacji PGNiG, Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu. Kiedy stajemy się organizacją uczącą, kiedy zaczynamy myśleć strategicznie o przyszłości, kiedy myślimy o sobie, że stajemy się bardziej mistrzami w swoim fachu, kiedy wykorzystujemy pewne modele myślowe, pewne standardy, kiedy uwspólniamy naszą wizję, tworzymy naszą wizję przyszłości, zgadzamy się na nią, ona staje się uwewnętrzniona, ponieważ staje się moją wizją i twoją wizją. Uczymy się od siebie nawzajem. No i to, co już tutaj było mówione, myślenie systemowe, myślenie o pewnym organizmie, o dynamicznych naczyniach połączonych, jakim jest każdy system, czy to rodzinny, czy to system społeczny, czy to klasa szkolna, czy to szkoła, czy to instytucja. W biznesie nazwano to piątą dyscypliną. Peter Senge, twórca takiej dziedziny myślenia w biznesie. Ja powiem tak na marginesie, że mnie się wydawało, że ja pracując w organizacji społecznej, to mam takie dobre, miękkie serce i taki jestem wrażliwy. Ale tutaj właśnie Romkowi przed konferencją opowiadałem, że prawdziwą wrażliwość i uważność zobaczyłem wśród wstrętnych menedżerów ogromnej korporacji światowej, z którymi miałem przyjemność pracować przed tygodniem. Taka uważność i takie skupienie na potrzebach drugiego człowieka, ja ich jeszcze nie widziałem, takiego skupienia nie widziałem w polskich organizacjach, jak widziałem wśród biznesmenów, wśród top menedżerów wielkiej światowej korporacji, z którą miałem przyjemność przez tydzień pracować w obszarze szkoleniowym. Przywództwo. Zmiany, strategia to rola przywódców. Ja myślę, że w Polsce trochę nam brakuje przywódców. Trochę mamy kryzys przywództwa. Może to jest tak, że przechodzimy jakby z jednej epoki w drugą. Może tak, że parę lat temu było wśród nas bardzo wielu bardzo silnych przywódców, bardzo wybitne autorytety. Może teraz nam ich trochę brakuje. Dlatego szkolenia, czy rozwijanie, czy wychowanie młodych ludzi w kierunku do przywództwa jest szalenie ważne. Przywództwo to te pięć kółek olimpijskich. Każde kółko to jakaś specyfika. Moje osobiste predyspozycje, moje aspiracje, potrzeby, ale również moje kompetencje, kultura i poziom organizacji, w której pracuję i również misja i wartości, którym służę. Aby osiągnąć to mistrzostwo, trzeba znaleźć jakby spójność w obszarze tych pięciu kółek, pięciu ważnych predyspozycji. Często uważam, że wiedza jest bardzo ważna w życiu człowieka, kompetencje również, ale szalenie ważny jest zapał, energia i motywacja, aby nam się chciało chcieć. Ja mogę czegoś nie umieć, ale nie mogę nie chcieć. Nie mogę być obojętny, kiedy wymagam, żeby coś się zmieniło. Zastanawiam się tylko, czy mam na to wpływ. Jeżeli mam wpływ, to zakasuję rękawy, zapraszam przyjaciół i robimy. No ale zmiany to nie jest prosta sprawa. One wchodzą według pewnych utartych, może nie tyle utartych, co pewnych nieprzewidywalnych reguł. O ile reguła może być nieprzewidywalna. Ale tu jest osiem zasad, które powiadają, że ze zmianą to nie jest tak prostoliniowo, że to nie jest prosta sprawa, że zawsze zmiana, aby zaszła w środowisku, w organizacji, w grupie, w rodzinie, to musi być to ciśnienie i z góry, i z dołu. Chęć i potrzeba zmiany i z dołu, i z góry. Bardzo mi się podobało to powiedzenie ojca profesora o tym, że 15-letni chłopak też może zmienić coś w swojej rodzinie. Usiąść i powiedzieć do swojego ojca: potrzebuję od ciebie, posłuchaj mnie. My często też, trochę jak te dzieci 15-letnie, oczekujemy, że coś się ma zmienić. Ale na Boga, dlaczego ma się zmieniać, skoro ja się w to nie angażuję? Może się zmienić i może ta zmiana zachodzić, kiedy znajdę grupę ludzi, którzy mi w tym pomogą. I będziemy zmieniać razem. Taka anegdotka mi się przypomniała o matce Teresie z Kalkuty. Podchodzi dziennikarz do czcigodnej siostry i mówi: matko, tyle zła na świecie. Dookoła jest tak strasznie dużo nędzy. Co z tym zrobić? A stara zakonnica się zadumała i mówi: proszę pana, ja się troszeczkę zmienię, Pan się troszkę zmieni i świat będzie przez to trochę lepszy. Aby zmiany były skuteczne i trwałe, no to też trzeba o nie zadbać. Należy wpływać na postawy, wartości, ale i procedury. Nie wystarczy wiedzieć, co chcemy zrobić, ale też jak to będziemy robić. Wzmocnić poczucie tożsamości, to jest bardzo istotne. Wspieranie samopomocy, współpracy, współuczestnictwo, samoorganizacja. Bardzo ważne jest to przychodzenie do ludzi tam, gdzie są, ze swoimi potrzebami, a nie takie metaforyczne wołanie: przyjdźcie do mnie, to my wam tutaj pomożemy coś zmienić. Nie, to ja muszę iść do tych ludzi, ja muszę być przy nich blisko. Czym jest trudniejszy problem w mojej organizacji, tym ja muszę być bliżej tych ludzi. A kiedy jest spokojnie, to ja nawet nie potrzebuję tam się angażować specjalnie. Bardzo często jest tak, że jak organizacja odnosi sukces, to członkowie organizacji mówią: myśmy to zrobili. A jak organizacja odnosi porażkę, kiepskiego mamy lidera. I w tym troszkę tak coś jest. Ja rozumiem to i bardzo się cieszę, jeżeli mój zespół mówi: to jest nasz sukces, to myśmy razem to zrobili. No i kwestia pewnej zmiany struktury zarządzania, bo u nas jednak jesteśmy cały czas w takim hierarchicznym układzie zarządzania w organizacjach, w strukturach. Trzeba pamiętać, że w sposób naturalny oporujemy. Nie chcemy zmian. Społeczności, ludzie, osoby mówią: chcemy, żeby się zmieniło, ale to, żeby nie bolało. 80% podobno ludzi nie lubi zmian. I w związku z tym uruchamiają mechanizmy obronne. Tu są te najważniejsze, najczęściej spotykane. Ja powiem szczerze, że najbardziej lubię ten ostatni. Ostatni mechanizm, czyli odrzucenie, to jest dla mnie mechanizm, którym jest energia. Jeżeli ktoś odrzuca, buntuje się, to ja wiem, że jemu zależy. Natomiast często takim objawom buntu jak konformizm czy wycofywanie, czasami tam już nie ma energii, tam już nie zależy. I to bardziej mnie martwi niż bunt czy odrzucenie, bo jest jakby punkt zaczepienia. Ludzie przechodzą przez zmiany, przez zbudowanie strategii w sposób nie też liniowy, nie linearny, tylko mają takie dołki i górki. Liderom się czasami wydaje, że jest lepiej, a jest znacznie gorzej. Tu już mam sygnały, że powinienem kończyć, więc zaraz będę zbliżał do końca. Ja się rozkręcam, wiesz, czym lepiej, czym dłużej, tym mogę mówić więcej. Chciałem powiedzieć o takiej metodzie, którą przeżyłem w zeszłym roku, metoda Foresightu. Foresight obywatelski polegał na tym, robiliśmy tę metodę z moją organizacją, że planowaliśmy strategicznie na różne warianty. Czyli na przykład, jak będzie prosperity ekonomiczne, to jaką mamy strategię w szufladzie, a jak będzie nędza w ekonomii, to co my możemy mieć w szufladzie na zapas w planach, co możemy zrobić. Ja lubię taki model myślenia strategicznego. Każdy z nas ma jakieś marzenia. Warto te marzenia przekuwać w pasję. Pasję w decyzje, decyzje w cele, cele w zadania, zadania w harmonogramy i efekt jest murowany. Przy tym oczywiście konsekwencja w działaniu, akceptacja ludzi i uważność. Uważność to taka specyficzna umiejętność liderów. Warto ćwiczyć, nie tylko ojców, ale też, jak usłyszałem w wykładzie księdza profesora, to lider to też trochę ojciec, prawda? Każdy ojciec może być też liderem dla swojej rodziny. Teraz modna jest psychologia pozytywna. Ja to też sobie jakby konsumuję na swój sposób i uważam, że robienie czegoś dla innych jest źródłem ogromnej satysfakcji. To daje poczucie szczęścia. I Martin Seligman dał na to dowody empiryczne. On podobno to zbadał, tak zresztą deklaruje i mówi, że ludzie jak robią coś dla innych, to po prostu są zdrowsi. Niesamowicie ważna postać, czyli Viktor Frankl, który podobnie uważał, że poświęcanie się czemuś ważniejszemu niż własne życie daje to poczucie ogromnej satysfakcji, ogromnego spełnienia. Ja chciałem jeszcze, przywołany tutaj przez organizatora swego czasu, troszkę nawiązać do szkoły, bo moim zdaniem jako nauczyciel, wieloletni pracownik nadzoru pedagogicznego, doradca ministra edukacji, różnych ministrów, muszę powiedzieć, że szkoła jest w totalnym kryzysie. I sama sobie z tego nie zdaje sprawy chyba. Ale warto pamiętać, że przede wszystkim uczymy nie tylko w szkole, ale w rodzinie, w organizacji, w społeczności, przez to, jacy jesteśmy, jak działamy, a nie to, co deklarujemy. W szkole jest trochę za dużo deklaracji. Szkoła potrafi najpiękniejsze idee troszkę, tak jak pani wspominała o badaniu liczby eurosierot w społeczności czy w województwie, czy od tego problem się rozwiązał. Ale wiele osób jest zajętych w tym czasie i wszyscy mają, być może nie wszyscy, ale wielu ma poczucie, że zajmujemy się problemem eurosieroctwa. Nasza edukacja spłyca problemy i to jest niestety poważna sprawa. Troszkę chciałem powiedzieć, że będąc liderem jest się też własnym menedżerem, a więc zasoby, planowanie, odpowiedni poziom motywacji, nie za wysoka, nie za niska, no i trochę ufajmy sobie. Chciałem powiedzieć też, że liderzy, ojcowie to są niesamowite postaci, które mogą uczyć inteligencji motywacyjnej. jak radzić sobie w życiu, życiowej zaradności w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Ja tutaj przywołuję postać Adama Małysza, bo dla mnie jest to geniusz inteligencji motywacyjnej. Człowiek, który dokładnie planuje i zarządza działaniami w dziedzinie sportu, którą wykonuje. Ale też ojcowie i liderzy to osoby, które mogą zarządzać wdrażaniem świadomości do inteligencji emocjonalnej, czyli tej umiejętności wyrażania emocji, o której ojciec profesor mówił, która jest dla mnie szalenie ważna, bo ja to też traktuję jako ogromny zasób. Pracując jako coach czy jako tutor, bazuję na moim obszarze emocjonalnym, bo to jest ogromna informacja dla mnie. Chciałem się podzielić takim modelem. Ja nie wiem, on może nie ma zakorzenienia naukowego, to jest gdzieś jakaś moja intuicja, że rozwój dwóch osób, dziecka i ojca, następuje we wzajemności pewnej. Dla dzieci bardzo ważne jest, w jaki sposób ta relacja przebiega. Czy się dobrze bawimy, czy się dobrze komunikujemy. Pośrednio dla dziecka jest ważne, ku czemu ta relacja zmierza. Czyli jakich wartości doświadczam i się uczę od mojego ojca. Ale dla ojca jest bardzo ważne, dla mnie było bardzo ważne jako ojca trójki dzieci, a teraz uczę się roli dziadka i słabo mi to wychodzi. Zbieranie doświadczeń i korzystanie z inspiracji. Inspiracji, czyli takiego ładowania akumulatorów, tak jak dzisiejsza konferencja, jak kolejne moje wielkie i ważne spotkanie dla mnie z ojcem profesorem, bo przed laty też miałem takie spotkania i były dla mnie bardzo inspirujące, chociaż krótkie. O szkole jeszcze, proszę Państwa. Szkoła żyje w jakimś takim rozbiciu totalnym. Szkoła nie formułuje swojej wizji w obszarze, ku czemu wychowuje i kształci. Z jednej strony nie wiadomo, czy chce wdrażać do posłuszeństwa, czy bardziej chce kształcić zindywidualizowanych ludzi sukcesu. Moim zdaniem jedna i druga postawa, czy jeden i drugi cel jest trochę ślepą uliczką. A czy jest potrzebna szkoła? To też ojcowie warto, żeby sobie to pytanie zadawali i organizacje społeczne. Najważniejszych treści często uczymy się poza szkołą. Digitalni tubylcy, takie pojęcie, o którym chcę bardzo powiedzieć, choć wiem, że już mój czas jest bardzo źle z nim jest. Proszę Państwa, naukowcy, badacze naszej neurologii, naszego centralnego układu nerwowego mówią, że w związku z rozwojem technologii informatycznych w mózgach naszych dzieci zaszły bardzo duże zmiany. Bardzo rozwinęły się ośrodki odpowiedzialne za percepcję wzrokową, a bardzo ograniczyły się ośrodki odpowiedzialne za więzi i budowanie relacji. Z jednej strony takie dziecko, które jest tak zwanym digitalnym tubylcą, naprawdę potrafi jednocześnie pisać SMS-a, czytać książkę, grać na komputerze i mówi do mamy, że się uczy. Neurolodzy mówią, tak, to jest możliwe. Jaki to jest niesamowity zasób w tej chwili podzielności uwagi dzięki rozwojowi ośrodków odpowiedzialnych za percepcję wzrokową. Natomiast my byśmy chcieli jako nauczyciele, żeby znowu uczyli się w spokoju jednej czynności przez 45 minut. To już jest niemożliwe. Szkoła stała się po prostu nudna, ponieważ to, co dostarcza komputer, jest tak wielozmysłowe, wielosensoryczne, tak działa na percepcję, że w kontakcie z nauczycielem dziecko bardzo często się po prostu nudzi. A więc może kwestia przeniesienia pewnych akcentów na budowanie relacji. I też pytanie do szkoły w tej chwili, roli ojców. Czy szkoła nadal będzie miejscem wypełniania testów, czy szkoła będzie miejscem odkrywania świata? A może rodzice, ojcowie znajdą dla siebie przestrzeń, wywalczą sobie tą przestrzeń, że wejdą do szkoły jako mentorzy, tutorzy, coachowie, żeby stawali się naprawdę rzeczywistymi pomocnikami nauczycieli. Już zbliżam się do końca. Proszę Państwa, aktywność zależy od siły zaangażowania. Lider angażuje innych poprzez to, że wzmacnia poczucie tożsamości z celem, poczucie wpływu, poczucie wykorzystania kompetencji i poczucie docenienia. Musimy się czuć też w sensie emocjonalnym nagradzani za naszą aktywność na rzecz działań społecznych. Ale do tego wszystkiego potrzebny jest czas, cierpliwość i konsekwencja. A czy jesteś przywódcą? Ja się tego uczę całe życie. Wiem już, że jestem troszkę lepszym, skuteczniejszym przywódcą niż byłem 10-20 lat temu. I ogromnie sobie cenię przyjaźń z moimi dorosłymi już dziećmi. Bardzo dziękuję za uwagę i za cierpliwość.